Słynna firma OpenAI, czyli twórca popularnego czata GPT, udostępniła właśnie nowy generator wideo o nazwie Sora, oparty o sztuczną inteligencję. Nie będzie on jednak dostępny w Unii Europejskiej. Podobny los podzieliło niedawno oprogramowanie Apple Intelligence, czy też model Llama od firmy Meta, właściciela Facebooka. No to trochę jest tak, jakby Europa była świadomie wykluczana z tego wyścigu o prymat w przestrzeni AI, ale no może warto poznać jeszcze opinię pani profesor, którą jest dzisiaj naszym gościem, pani profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego, badaczka AI, także wykładowczyni Harvardu. Kłaniam się pani, dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest trochę chyba niepokojące dla nas jako Europejczyków, że zawsze byliśmy gdzieś z przodu świata, a teraz ten świat AI nam trochę ucieka.
No rzeczywiście trzeba powiedzieć, że chyba nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, że zamykamy ten peleton, czyli że jakby już wyprzedza nas nie tylko Ameryka, ale też Chiny, że jesteśmy trzeci i ledwo tam się jeszcze w tym peletonie mieścimy, ale ta sytuacja, no ja przyznam, że się zgadzam, ona się pogłębia, to znaczy faktycznie kwestia przepisów w Europie i kwestia też harmonizacji tych przepisów jest problemem. To znaczy taka spółka jak OpenAI czy Facebook, żeby wprowadzić jakąś innowację na europejski rynek, który na przykład w przypadku państw Unii Europejskiej powinien być rynkiem wspólnym, musi tak naprawdę dostawać pozwolenia praktycznie w każdym kraju, a często one są od siebie różne, prawda?
Tak.
Implementacje dyrektyw i tak dalej się też potrafią różnić, więc tam jest dużo dodatkowego wysiłku. I to nawet nie chodzi o to, że my zakazujemy jako Europa tych innowacji, czy my, że jesteśmy jakoś tam niechętni, tylko po prostu tak to wychodzi. To znaczy ten proces u nas jest tak ślamazarny, tak długo trwa, że wszystkie te innowacje, te najnowsze modele sztucznej inteligencji i tak dalej dostajemy niestety, i to teraz widać coraz częściej, ze sporym opóźnieniem.
I to chyba też pokazuje, że z jednej strony Unia Europejska miała być takim tworem, który wiele spraw może wewnątrz upraszcza, ale na zewnątrz już to jest znaczny kłopot i w tej sytuacji można nawet powiedzieć, że to trochę może niektórych zniechęcać, zwłaszcza w tym kontekście?
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że gdyby Europa sama z siebie była no, takim bardzo żwawym producentem rozwoju sztucznej inteligencji, producentem rozwiązań z tego obszaru, to pewnie tych zmartwień byłoby strasznie mniej, znacząco mniej, dlatego żebyśmy pomyśleli, że okej, mamy swoje rozwiązania, nie musimy się tu martwić o to, kiedy przyjdą do nas rozwiązania z USA. Natomiast w związku z tym, że u nas ten rozwój sztucznej inteligencji nie jest aż tak dynamiczny w Europie, to my polegamy jednak na tych rozwiązaniach amerykańskich, to one często są stosowane w przedsiębiorstwach, w firmach, do tego, żeby zwiększać produktywność tych firm i tak dalej, żeby budować przewagi konkurencyjne. I jest to jednak teraz zmartwienie, że dostęp do tych rozwiązań jest utrudniony, więc no, gdybyśmy byli nie tylko regulatorem technologii, ale też innowatorem globalnym numer jeden albo numer dwa, to myślę, że tych obaw byłoby mniej, a w związku z tym, że no właśnie taki pęd ku innowacjom jest tutaj mniejszy, no to właśnie staliśmy się takim globalnym regulatorem technologii, który u siebie ma problem z innowacyjnością. Troszeczkę tak jest.
To jest takie smutne, że chcielibyśmy być tacy bardzo do przodu w sensie przewidywania wszystkich systemów oraz regulacji, a tu się okazuje, że to akurat nam zupełnie nie pomaga. I teraz tak się zastanawiam, czy to, że jesteśmy na końcu tego peletonu, to jest jeszcze jakiś sposób do nadrobienia? Czy myśli pani, że ten europejski AI może być jeszcze jakoś kiedyś mocniejszy?
Znaczy ja w ogóle jestem entuzjastką i Unii Europejskiej, i tych różnych rozwiązań z zakresu single market, i też w ogóle tego, że Unia Europejska stara się chronić swoich obywateli przed inwigilacją, prawda, przed wykradaniem ich danych i tak dalej. To są dobre rzeczy i też bym chciała powiedzieć, że część tych zapisów regulacyjnych z AI Act jest bardzo zasadna, bo możemy rozpoznawać, co jest deepfake'iem, co zostało wygenerowane przez AI, mamy znacznie mniej takiego chaosu informacyjnego dzięki temu, więc są plusy. Ale faktycznie no, musimy bardziej się przyłożyć do tego, żeby tą nogę innowacyjną też rozwijać, żeby ten filar rozwijać, a nie tylko stawiać regulacje. Ja bym chciała tylko przypomnieć, że ostatnio był taki opublikowany raport Dragiego, który właśnie mówił o tym, że taka kompetytywność, czyli właśnie zdolność do gdzieś tam konkurowania z innymi w Europie naprawdę słabnie i musimy coś zrobić, znaczy tych inicjatyw pro-technologicznych musi być po prostu więcej i najlepiej by było, gdyby one były też wspólne, zharmonizowane, żeby na europejskim rynku idei mogły rozwijać się startupy, projekty, które nie uciekną stąd do Doliny Krzemowej, tylko tutaj zostaną, bo to będzie taka kapitalizacja, będą zasoby, środki i na tyle uproszczone przepisy, żeby te rozwiązania mogły spokojnie tutaj rozwijać się dalej. No i myślę, że nie jest za późno, ale naprawdę już czas się kurczy.
No bo patrząc nawet na to, jak wygląda ten wyścig, który ma na przodzie AI, no to Stany Zjednoczone, potem są jeszcze Chiny, więc no żeby dogonić te wielkie potęgi światowe, to tutaj faktycznie muszą być kolosalne chyba zmiany, ale też pytanie, czy w ogóle znajdziemy taki potencjał w Europie, żeby jeszcze się w tym wyścigu jakoś liczyć?
No, ja muszę powiedzieć, że ciekawym przykładem jest tutaj Francja, dlatego że we Francji prezydent Macron zdecydował, że sztuczna inteligencja też musi być we Francji rozwijana i że to musi być kraj, który będzie mieć swoją AI, trenowaną na francuskich danych i rzeczywiście powstał tam model, który się nazywa Mistral, który może z powodzeniem konkurować z bardzo wieloma modelami amerykańskimi. Może nie jest tak kolosalny jak ChatGPT, ale naprawdę się przydaje. Co więcej, jest to model open source, czyli można otwarcie z niego korzystać, nie płacąc, prawda? Jest transparentny też dużo bardziej i to pokazuje, że się uda, że można też w Europie, jeśli się tylko chce, budować bardzo ciekawe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, ale tych inicjatyw musi być więcej. To nie może być jedna Francja, to nie mogą być też jakieś małe, wyimkowe rozwiązania w innych krajach. No Polska przecież też ma 3 modele sztucznej inteligencji, tak. Tylko że niewielkie. Wystarczyłoby przyłożyć się, żeby je mocniej rozwijać i naprawdę mielibyśmy coś ciekawego do zaprezentowania. Więc ja myślę, że tu jest społeczność chętnych do tego, żeby to rozwijać, tylko oni czekają na programy, które będą to incentywizować. No rozumiem, że nie będziemy tak jak w Stanach aniołami biznesu się posługiwać i kapitałem rynkowym, tylko pewnie jakimś innym schematem finansowania, ale no trzeba impetu. Impetu po prostu takiego brakuje i takich dużych strategicznych rozwiązań. No to jest bardzo fragmentaryczne, po prostu za małe i przez to ta nasza konkurencja z peletonem, z właśnie z innymi, z USA, z Chinami jest utrudniona.
Pani profesor, to teraz a propos tego nowego generatora wideo, który no, kilka dni temu został oficjalnie publicznie udostępniony, Sora, oparty o sztuczną inteligencję. Wystarczy wpisać kilka słów i na podstawie tych kilku słów on generuje jakiś obrazek. No to też jest wstęp do tego, czego, przed czym chroni nas Unia Europejska, żeby tych różnych deepfake'ów i różnych sfejkowanych obrazów było mniej albo wcale, ale czy pytanie, czy da się to zatrzymać, bo pewnie inni będą generować te obrazki.
No, ja myślę, że nawet ludzie z Europy będą generować te obrazki, korzystając z VPN-u.
Tak, tak.
Bo jak wiadomo,
tam to sprawdziłem, działa.
Są. No właśnie, ja również sprawdzałam i działa. To znaczy, myślę, że po prostu sztuczna inteligencja nie jest do zatrzymania. To jest po prostu trochę tak jak rewolucja internetu. Po prostu internet wszedł, dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia bez internetu, jest to oczywista dla nas technologia. Oczywiście przyniosła nam szereg bolączek i to nie jest jakby różowa, prawda, wizja żadna. I sztuczna inteligencja tak samo jest technologią kompleksową, która będzie przynosić nam korzyści, ale też będzie bardzo dużo wyzwań ze sobą niosła. Natomiast no, jest to technologia, na którą teraz się wyosiował cały świat i my nie możemy sobie absolutnie jako Europa pozwolić na to, żeby zostać z tyłu. Czym innym jest oznaczać, że film powstał ze sztuczną inteligencją, a czym innym jest nie doprowadzać do tego, żeby w ogóle korzystanie ze sztucznej inteligencji, żeby robić film, było możliwe.
No tak.
Można korzystać ze sztucznej inteligencji w sposób etyczny i odpowiedzialny, zgodny z przepisami, ale doprowadzać do sytuacji, w której w ogóle nie możemy korzystać z pewnego typu rozwiązań i potencjału tej technologii, to jest osłabiać Europę.
To jest takie pytanie, które mi chodzi po głowie od czasu, kiedy pojawiła się powiedzmy internet i muzyka cyfrowa w sieci, że początkowo nikt nie myślał o tym, jak tu porządkować i mnóstwo pirackich nagrań można było pobierać w sieci bez żadnych ograniczeń. Potem wprowadzono pewne reguły, aż wreszcie zostało to po kilkunastu latach uporządkowane. I stan mamy na dzisiaj taki, że za wszystko, co jest wartościowe, trzeba już dzisiaj artystom płacić. Czy w przypadku sztucznej inteligencji to też jest tak, że ten rynek dziś jest trochę taki, powiedziałbym, no jeszcze nie uporządkowany, a ktoś kiedyś uzna, że to trzeba wreszcie jakoś opanować i mieć jakieś reguły dla wszystkich na świecie? Czy to jest niemożliwe już?
No myślę, że nie wiem, czy dla wszystkich na świecie takie same, ale myślę, że jesteśmy rzeczywiście w takim momencie trochę wolnej Amerykanki. Na przykład nie ma przepisów dotyczących własności intelektualnej czy copyrightu właśnie w związku ze sztuczną inteligencją, czyli często te modele sztucznej inteligencji są trenowane po prostu prostu na danych, no nie do końca tak jakby fair, nie zawsze za te dane się płaci, prawda? Czasami się je pozyskuje bez zgody samych autorów, no to jest problem. Natomiast to, co pewnie trzeba też powiedzieć, to jest to, że widać już powoli, że to się zmienia. To znaczy OpenAI to jest spółka, która podpisała umowę z Redditem. Żeby korzystać z danych z Reddita, musi za to płacić. Ma teraz sprawę sądową z New York Timesem. Też będzie musiał uporządkować swoją relację z tym pismem i z tym, jak korzysta z artykułów, które są tam publikowane. Podobnie z Wikipedią. Więc ja myślę, że będzie się to powoli porządkowało i oczywiście regulacje są nam potrzebne, natomiast nie możemy mieć regulacji, które zadławią innowacyjność europejską, również dlatego, że są bardzo rozległe i niezrozumiałe dla europejskich podmiotów, bo to jest, wie pan, też problem.
Tak.
Te regulacje mają tysiące stron. Kto jest w stanie, prowadząc firmę, będąc przedsiębiorcą, to wszystko przeczytać, przysposobić się do tego, jakoś się do tego przygotować sensownie? To jest bardzo obezwładniające. Te regulacje są kompleksowe, są często niezrozumiałe i to też jest problem. One same w sobie mogą być słuszne, ale one muszą być opowiedziane i przygotowane tak, żeby biznes był w stanie się do nich zaadaptować. To jest moim zdaniem potężne zmartwienie. Z tego może wynikać też takie zamrożenie właśnie tego AI-a w Europie, że ludzie się będą bali stosować sztuczną inteligencję, bo nie będą wiedzieli, czy zgodnie z przepisami to robią, czy nie, a same przepisy będą dla nich nieklarowne. Tu jest moje zmartwienie.
Pani profesor, to jeszcze na koniec pytanie takie, czy wyobraża sobie pani, że za kilka lat jakby w ramach Unii Europejskiej będzie jakiś twór, być może jakaś nawet cała grupa, powiedzmy, instytucji, które będą bardzo właśnie rozsądni w sposób taki przyjazny dla ludzi zarządzać sztuczną inteligencją. Czy to jest możliwe na naszym poziomie jakby europejskich jakby pomysłów i zarządzeń?
No, jeżeli ta krytyka, którą teraz słyszymy coraz częściej, będzie się wzmagać, to myślę, że Unia Europejska będzie musiała zareagować, bo tak jak mówię, ja nie sądzę, żeby tam był ktoś, kto ma jakoś jednoznacznie negatywny pogląd do tej technologii albo żyje z tego, żeby utrudniać innym życie. Po prostu biurokracja jest rozbudowana, państw jest dużo, każdy z nich ma własne jakieś ustalenia, własną kulturę. To jest skomplikowana sprawa, natomiast no myślę, że musi zostać powołane jakieś takie ciało. No, jeśli chodzi o współpracę akademicką, to się nam udaje, prawda? Są różne ośrodki bardzo prężnie się rozwijające w Europie, budujemy konsorcja badawcze. Może na wzór tego udałoby się też uporządkować ten krajobraz, właśnie wprowadzać jakieś takie regulacje, czy też rozwiązania, które by sprzyjały temu, żeby ta sztuczna inteligencja się rozwijała w całej Europie i żeby ta współpraca no, kwitła. Życzmy sobie tego, a przede wszystkim tego, żeby te przepisy, które teraz są wprowadzane, żeby były wysiłki w każdym kraju, w każdym ministerstwie cyfryzacji i tak dalej, żeby ludziom powiedzieć o tym, co jest od nich oczekiwane, żeby im to ułatwić, a nie utrudnić. To jest bardzo ważne w tym momencie.
Bardzo dziękuję za ten jakże istotny i bardzo pozytywny zarazem przekaz od pani profesor Aleksandra Przegalińska, prorektorka do spraw innowacji Akademii Leona Koźmińskiego, także badaczka AI. Dobrego popołudnia pani życzę i wieczoru. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Wzajemnie, dziękuję.